Jesus Podcast.
Witamy serdecznie, w którym to dzisiaj jest 18.
Tak, dzisiaj jest 18, a nie tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, kiedy był 17, to dzisiaj jest 18. Tak naprawdę.
Nie chcemy was okłamywać, ale to po prostu okłamują nas nasze własne mózgi, więc no niestety musimy z tym jakoś żyć.
Bo się przenieśliśmy do przyszłości.
Tak. Czyżby u ciebie jechała policja?
Niestety. Tętno pulsu.
Ale do tego jeszcze dojdziemy, bo już się śmiejemy, ale jeszcze do tego dojdziemy.
Dobrze, przywitajmy się najpierw.
Właśnie.
Wojtku.
Witam cię, Pawle Orzechu.
Witam cię, Wojtku. Witam naszych regularnych słuchaczy przez urządzenia i inne urządzenia.
Już myślałem, że powiesz, że regularnych przez uzwykłe. Oraz witamy serdecznie słuchaczy GRM Radia, bo od dzisiejszego odcinka będziemy się pojawiać w soboty o godzinie 19 w stałej ramówce, z czego jesteśmy mega, mega bardzo dumni. Czujemy się wyróżnieni, że zostaliśmy wybrani jako jeden z wielu podcastów, które się pojawiają normalnie na antenie. Także Jesus Podcast w sobotę o 19, ale to oczywiście nic nie zmienia w naszym obecnym publikowaniu naszych odcinków na stronie, które będą nadal no mniej więcej w czwartki, tak jak standardowo to ustalamy. Śmiejesz tak, się. Tak. No mniej więcej, no przecież wiadomo, z nami to jest różnie, tak?
Ten będzie w czwartek, powinien być w czwartek. Jeśli jest w czwartek, to znaczy, że się udało.
Tak, nagrywamy w środę, by the way. To jest ważna informacja. No dobrze, no to co, przejdziemy już do konkretów.
Tak. Może mamy bardzo dużo tematów takich samych nowości, plus znowu mamy tips and tricks, których było w poprzednim odcinku dużo.
Tak.
To zaczniemy od tego tips and trick, który zrobiłem?
No zrób, no.
Pochwalę się. Jeśli pamiętacie, to x odcinków temu byliśmy z Wojtkiem na prezentacji Google, gdzie dostaliśmy Nexus 7 i ten Nexus jest super do oglądania filmów. Ja oglądam na nim filmy z YouTube'a głównie. Albo te, które sobie kupię w Play Movies. No ale tam nie ma w Play Movies w tym momencie seriali. A ja niektóre z seriali mam ściągnięte po prostu na dysk zewnętrzny. I widziałem, jak Mike Kiziel to robił, więc no. Jakby ja sobie podłapałem. I zrobiłem sobie Nexusa z dyskiem 1 terabajt.
No to teraz powiedz, jak to zrobiłeś?
Bardzo prosto, mianowicie do Nexusa, tak, musicie mieć dysk w ogóle, który jest zasilany jednym USB, w sensie ma tylko jeden kabelek USB z niego wychodzi.
Super pro tip, najłatwiej je tak znaleźć po prostu, to są 2,5-calowe dyski, więc jak szukacie na Allegro albo gdziekolwiek, to szukajcie w 2,5-calach.
Tak, musicie dokupić kabelek z mikro USB na USB i to jest z mikro USB, to jest wyjście męskie, a mikro USB to jest wyjście damskie, tak?
Mhm.
Więc po podłączeniu tego mikro USB do Nexusa, do tego wyjścia USB podłączacie sobie dysk twardy,
no.
I kupujecie aplikację, której nazwy nie pamiętam, Nexus, coś tam będzie link w opisie odcinka.
Mhm.
Ona kosztuje chyba 13 zł. I pozwala wam na zarządzanie właśnie dyskiem zewnętrznym z poziomu Nexusa. Można streamować filmy, muzykę, zdjęcia i tak dalej, tak dalej. Można też od razu przerzucić sobie do Nexusa, co wam radzę, bo nie mam żadnego pojęcia tak naprawdę, bo jeszcze nie testowałem tego jakoś szczególnie długo, ile baterii zjada streamowanie, bo być może, no wiesz, on musi zasilić dysk i
tak.
Zasilić jeszcze siebie.
No.
Więc prawdopodobnie szybciej będzie, jeśli po prostu skopiujecie sobie film na urządzenie i będziecie odtwarzać na urządzeniu, niż jeśli będziecie streamować z dysku.
Prawdopodobnie tak. Znaczy,
koszt całego przedsięwzięcia 16 zł.
No tak, bo aplikacja i ten kabelek.
Tak.
No, jeżeli macie oczywiście zewnętrzny dysk. No, bardzo ciekawe. Znaczy, ja zastanawiałem się w ogóle nad zastosowaniem tego tak generalnie tutaj w moim już znanym wam wszystkim setupie domowym lub też pozadomowym. I znaczy, no nie wiem, jakoś ja chyba nie oglądam tak dużo filmów na Nexusie, żeby wiesz, jakby skorzystać z tego, bo tak naprawdę ja mam także przygotowanie do oglądania filmów polega na tym, że ja w domu sobie przygotowuję wszystko i wrzucam na Nexusa, jeżeli wrzucam, no to przez Wi-Fi. Więc nie jest to jakiś duży problem. Więc najzwyczajniej w świecie lecę bezprzewodowo i może trochę dłużej czekam, bo wiadomo, że przez kabel to jest trochę szybsze, ale mi to nie przeszkadza. No ja mam czas, jakby wiesz, jeżeli jestem w domu, wiem, że chcę sobie oglądać, nie wiem, serial albo film na Nexusie, to przygotuję to sobie wcześniej i po prostu biorę go później do kieszeni i oglądam. A nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło tak, że wiesz, zabrakłoby mi seriali czy filmów do oglądania, bo na przykład jestem w jakiejś super długiej podróży, bez przesady. Więc skoro tak, to nie widzę zastosowania u siebie, ale rozumiem, że oczywiście może to być fajne, szczególnie, że ten Nexus ma 16 giga własnego.
No właśnie dlatego. Więc,
no właśnie, to jest to.
Dlatego
tak.
Dobrze mieć ten dysk przy sobie, to jest raz. Dwa, kupiłem to właśnie z założeniem na takie, na dłuższe podróże, tak? Wiesz, wsiadam do pociągu na przykład na 5 godzin, na 4 godziny, no to mogę sobie po prostu nieprzygotowany, tak? Nie wiedząc, na co mam ochotę. W pociągu sobie siadam, stwierdzam, że mam ochotę oglądać na przykład Sherlocka i mogę sobie tego Sherlocka po prostu instant przerzucić z dysku twardego na Nexusa bez właściwie żadnego zewnętrznego urządzenia poza dyskiem i Nexusem, tak? Mm-hmm. Więc nie muszę mieć komputera przy sobie, znaczy mogę mieć komputer, prawdopodobnie mam komputer, ale nie będę musiał go wyciągać, więc to jest super. Plus ja mam na dysku bardzo dużo jeszcze danych ze swojego komputera, takich firmowych, pracowych, mm-hmm. jakieś dokumenty, które mogą być potrzebne. A to możecie wiedzieć, jeśli słuchaliście odcinek o backupach, no więc mam dostęp do tego wszystkiego z Nexusa, który nie ma Wi-Fi. 3G.
No,
który
nie ma 3G, no właśnie.
Tak, więc to jest ważne. Więc w miejscu nawet, w którym nie ma 3G, w sensie nie ma Wi-Fi, nie ma w ogóle, nie mogę się podłączyć do internetu na nim, mhm. A nie chcę udostępniać z telefonu albo cokolwiek, to mogę w prosty sposób właśnie połączyć i wyświetlać wszystkie dane i wszystkie dokumenty na Nexusie bez problemu.
No to takie dopisywanie teorii, ale tak, jest to możliwe jak najbardziej.
Szczególnie, że to tylko 16 zł, wiesz, to jest, zwiększyłem możliwości tak naprawdę Nexusa strasznie, mogę podłączyć przez ten kabel micro USB prawdopodobnie dużo innych akcesoriów.
No, pendrive'y na przykład, nie?
Pendrive'y, no to jest prędzej prawdopodobnie pendrive'y, wiesz, jak ktoś daje pendrive, przerzuć sobie coś, albo przerzuć mi coś. Mhm. To jest jedna rzecz. Nie wiem, czy przypadkiem klawiatury nie można podłączyć na USB, ale nie dam sobie ręki uciąć, zwięć, musiałbym to sprawdzić. Także, wiesz, ilość akcesoriów, którą mogę podłączyć, jest dość duża, mhm. Koszt relatywnie niewielki, możliwości prawdopodobnie nieskończone.
No to ja bym...
Ładnie podsumowałem.
Tak, super. Ja bym jeszcze chętnie sprawdził właśnie, czy da się podłączyć klawiaturę, bo jeżeli da się podłączyć klawiaturę, no to zacznę się zastanawiać nad zakupem tego za 3 zł, no bo wtedy aplikacja nie jest potrzebna.
Za 3 zł w sensie samego kabelka.
No samego kabelka, no bo wiesz, aplikacja do obsługi zewnętrznych dysków nie będzie
tak,
mi wtedy
tak,
potrzebna.
Tak, nie będzie potrzebna. Off the record mam 3 kabelki, mogę ci jeden dać.
O, doskonale, widzę, że zrobiłeś odpowiednie zakupy. Bardzo się cieszę.
Głupio było zamawiać jeden, bo kosztowała wtedy wysyłka więcej niż kable.
No właśnie. Spoko, to mi podrzucie, a ja sobie przetestuję klawiaturę, myszkę i zobaczymy, czy to w ogóle działa. Myszka,
dobra.
To jest ciekawe.
Ktoś kiedyś gdzieś podłączał myszkę do Androida. Mam tutaj myszkę na USB, mogę to sprawdzić, ale to po odcinku.
Oczywiście. No, także jest jakiś protip, który myślę, że możecie spróbować. No 3 zł to nie jest taki koszt, żeby nagle, wiesz, rezygnować z dodatkowych możliwości Nexusa. A jak testujemy, czy działa klawiatura, to na pewno damy wam znać na fanpage'u, że jest taka opcja.
Szczególnie, że te kable, które zamówiłem, okazało się, że były z Warszawy, z tego co pamiętam, więc jakby...
No to dla osób, które tu mieszkają, to w ogóle może tak. Udałoby się załatwić odbiór osobisty, to już w ogóle, wiesz, wypas.
No hej, kabel za 3 zł, nie? Możesz to... No.
No, super.
Tak, więc to był Tips and Tricks. Dział Tips and Tricks. Powinniśmy tak. Takie intra, wiesz. Tu, Tips and Tricks.
Tak, właśnie, powinniśmy może jakiś taki ten przerywnik zrobić w ogóle. Dobrze, ja jeszcze z jednym tematem się wcisnę. Bo on nie był zapisany na naszej liście, a ja bardzo chętnie bym chciał, bo chciałbym powiedzieć to, co myślę o temacie. Otóż wysyłałem ci linka, zresztą tego linka na pewno wrzucimy, zresztą 90% ludzi, którzy siedzą w internecie, pewnie już to widzieli.
To mam wrzucać tego linka naprawdę?
Co? No,
cała Polska mimo wszystko, teraz
nie, niekoniecznie, może nie wszyscy to widzieli. Dobrze, ale tak, Polska krzyczy, serwis gamingowy amerykański, Polygon, który zresztą należy do Vox Media, czyli do tego samego właściciela, co Verge, nasz ukochany i wielbiony, przyjechali do Polski, żeby zrobić tutaj ogromny materiał na temat polskiego game devu. I muszę przyznać, że ten materiał, który to jest na razie oczywiście tylko pierwsza część jakby większego opracowania, jest absolutnie świetny, doskonały bym powiedział. Czyta się go z uśmiechem na ustach, bo jest tam trochę też historii Polski. Próbują wytłumaczyć właśnie za pośrednictwem historii, dlaczego ta branża u nas tak dobrze działa i myślę, że im się to udało. Do tego jest też wideo, jest dużo fajnych ujęć z Warszawy. Naprawdę mega materiał, ja mega się jaram. Natomiast dziwię się trochę ludziom, którzy piszą, że wow, jeden tekst na Polygonie zrobił więcej dla game devu w Polsce niż wszystkie serwisy gamingowe w Polsce mogły kiedykolwiek zrobić, nie? I tak, co w ogóle? W sensie, ja absolutnie nie rozumiem, dlaczego ludzie narzekają na polskie serwisy gamingowe, bo te serwisy mają bardzo określone zadanie. Mają recenzować gry w 90% swojej działalności. Więc spodziewanie się od nich, że nagle powstaną jakieś nie wiadomo jak długie teksty, które będą opisywać naszą polską scenę gamingową i dla Polaków, no to chyba nie ma większego sensu. A to, że Polygon przyjechał, zrobił ten materiał i pokazuje go całemu światu, bo to jest materiał światowy, no jest po angielsku, więc oczywiście dużo łatwiej jest całemu światu go przeczytać i się zapoznać i zrozumieć, o co tam chodzi. No to wiesz, no my nie mamy takiego, żaden z naszych serwisów nie ma takiego zasięgu, nie ma takich możliwości i nigdy mieć nie będzie. Więc narzekanie na to, że żaden z naszych serwisów nie zrobił nam tak dobrze jak Polygon, no to jest trochę, wiesz, bez sensu. Więc właściwie to tyle ja chciałem powiedzieć. A jak tobie się podobał ten materiał?
Żadni z naszych deweloperów oprócz CD Projekt i Techland nie zrobili nam tak dobrze i cały rynku gry branżowej w Polsce coś tam. Tak. Nie, ja nie przeczytałem tego tekstu całego. Obejrzałem cały filmik, jestem w połowie tak naprawdę.
Okej.
I to, co widziałem, ja widziałem bardzo dużo reakcji na Facebooku. I to z każdej strony, nie tylko ze strony branży growej, ze strony też po prostu zwykłych jakby, powiedzmy, śmiertelników, którzy czytają Polygon. I wszyscy mieli pozytywne odczucia, jeśli chodzi o ten tekst. Mi się on podoba do tego momentu, do którego przeczytałem, wiadomo. Podoba mi się bardzo filmik. W sensie widać, że robi go inna ekipa niż ta, która robi filmiki na Verge'a.
Tak, 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 tak.
Szkoda, bo filmiki na Verge'u są po prostu, wiesz, mega, mega zrobione, ale widać, że to jest też
no wiesz, pamiętaj, że oni
top notch.
Na Verge'u musieli, znaczy na Verge'u robią to dużo rzeczy, może nie tyle w studiu, bo oni nie mają takiego, wiesz, studia z green screenem u siebie.
Mają.
Albo może mają, ale chodzi o to, że
oni mają nawet takie wielkie studio, jak wiesz, z Lettermana, w którym po prostu robią Verge Show, to się chyba nazywa, czy coś takiego, czy
tak,
The Verge,
tak,
czy
tak,
On
tak,
The Verge.
Tak. No i tam jest normalnie z publicznością, ale bardziej tak, chodzi tak. mi o to, że wiesz, jakby tam na miejscu mają dużo więcej sprzętu, mają tak. światło i tak dalej, i tak dalej. Gdyby ekipa Verge'owa przyjechała tu do Polski, to prawdopodobnie ten materiał wyglądałby podobnie. Znaczy, no, to są możliwości, jakie masz na miejscu, nie wioząc ze sobą, wiesz, kilogramów sprzętu. Także, no nie, jeżeli chodzi o jakość, to ja nie mam nic temu do zarzucenia. Jest to naprawdę
i tak uważam,
fajnie.
że to jest bardzo, bardzo fajne. Nie jestem przekonany, że ten tekst, tak jak mówisz, że ten tekst zrobił nam więcej niż jakakolwiek inna polska strona związana z branżą grową. Ja uważam, że ten tekst, przynajmniej tego momentu, do którego doczytałem ponownie, jest... On bardziej opisuje to wszystko, co się naprawdę stało, co zrobiło dużo naszej branży growej, tak? Mhm. W tym filmiku było bardzo dużo na temat Witchera, tak? I tego, że dostał Barack Obama Wiedźmina dwójkę od chyba Donalda Tuska, jak był u nas w 2011 roku. I to jest wydarzenie, które dużo zrobiło polskiej branży growej. Mhm. A ten tekst jakby, on nie robi nam dobrze, tylko mówi o tym, co się wydarzyło w tej branży growej i co zrobiło nam dobrze. Jakby uważam, że bardzo fajnie, szczególnie, że duży serwis interesuje się polską i polską sceną gamingową czy game devową. No to nic, chyba tylko się cieszyć.
No ja zawsze jestem, ja mówię, ja jestem takim patriotą biznesowym, czyli w momencie, kiedy wiesz, jakiś biznes z Polski wychodzi poza granicę, albo właśnie cała branża nagle okazuje się, że wyszła trochę poza granicę, no to ja mega się cieszę i serce rośnie i jestem mega dumny z naszych chłopaków, że dają radę, no, że wychodzą i pokazują, że my też potrafimy zrobić bardzo fajne rzeczy, no a przecież... No, widzieliśmy już Witchera, trójeczkę, niektóre...
Dead Island, wiesz, pierwszego.
Dead Island jedynka, wiesz, no po prostu naprawdę robimy fajne cukiereczki, gry, w które po prostu chce się grać, które chce się najzwyczajniej w świecie kupić. Zresztą w jednym z odcinków jest Łos Podcast, zapraszamy do starych odcinków, pokazywaliśmy, jak się robi preorder podczas nagrywania, więc sami dobrze wiecie, że no, ja uwielbiam wspierać naszych chłopaków. Jak gra na przykład, wiem, że powstała
super
w Polsce.
Hot. Super.
Super hot. To wiesz, jak wiem, że powstała w Polsce, to zawsze przyjrzę się bliżej. Chociaż tyle. A to już naprawdę jest dużo, szczególnie w tym świecie, gdzie tych gier po prostu powstaje mnóstwo. No to dłuższe spojrzenie na jedną z nich to jest dużo, myślę. A już jak kupimy ją z półki, to mega.
To prawda.
No, to tyle chciałem w tym temacie. Ja jestem bardzo dumny z Polaków i cieszę się, że przyjechali do nas i pokazali całemu światu, że tu w Polsce też potrafimy. I przy okazji właśnie nie potraktowali tego jako kolejny kraj, gdzie tam, wiesz, produkują gry, tylko właśnie trochę pogrzebali w naszej historii i to jest bardzo fajne, bo też pokazuje, jakim my jesteśmy krajem, dlaczego tacy jesteśmy i dlaczego jesteśmy zajebiści.
I to też pokazuje, jak dobry poziom dziennikarstwa internetowego ma Vox Media.
Tak, tak, tak. Ich na to stać.
Tak.
Więc super. No dobrze, ale ty masz kolejny temat.
Ja mam, znowu dodałem kolejny temat, którego nie ma na liście.
Jedziesz z tym.
Zegarki z Android Wear dostępne dla Polaków.
Uhuhu, tak jest. Tak.
Przypomniało mi się to w trakcie, nie wiem, powiedziałeś jeden wyraz, czy jedno zdanie, które tak przyszło mi do głowy. A, fakt, jeszcze to.
No.
A to jest o tyle ciekawe, że to jest news z dzisiaj, z środy, z Twittera, gdzieś się pojawiło. Android Magazine chyba o tym też pisało.
Mhm. Tak, pisali chłopaki.
Historia jest taka, że mówiliśmy chyba w poprzednim odcinku, bo dwa odcinki temu, że zniknęły z Google Play.
Zaczęły znikać. To w zeszłym odcinku było. Jakoś tak ktoś dał znać, że zaczynają znikać z Google Play Store'a sprzęty.
No właśnie. I zniknęły wszystkie urządzenia, które są z poprzedniej generacji.
Mhm.
I okazuje się, że nie wszystkie te urządzenia jakby zniknęły z magazynów.
Dokładnie. Coś trzeba z tym zrobić.
Tak. Sklep, który się nazywa...
Expansys, właśnie.
Expansys, tak. Sklep, który nazywa się Expansys, wystawił na sprzedaż w bardzo atrakcyjnych cenach urządzenia właśnie z poprzedniej generacji Google Edition, czyli tam HTC M7, mhm. S4,
Z Ultra
i tego G Pada chyba od LG.
To tablet.
8,3 cala chyba on tam jest, tak?
Mhm.
Ceny tych urządzeń są bardzo, bardzo atrakcyjne, bo M8 staniało na przykład o $200. M7 staniało o $200, kosztuje 399, to samo S4. LG Pad, ten 8.3, kosztuje $225.
No, okej.
Okay. A wysyłka kosztuje 25, czyli za $250 masz, wiesz, G Pada 8.3 cala, dobry hardware do tego Galaxy, znaczy Google Play Edition, tak?
Poniżej 1000 zł.
Poniżej 1000 zł.
I to jest Wi-Fi czy 3G?
To jest chyba tylko Wi-Fi.
Okej. Okay.
Ale
bo
zaraz
to dość,
potwierdzę.
Wiesz, to jest ważne, bo, tak, bo to Wi-Fi. Zawsze jest 16, bardzo duża
16,
różnica.
16 giga Wi-Fi.
Okej, okay, czyli tak jak te nasze Nexusy.
A wszystkie urządzenia, w sensie telefony, czyli ten Samsung, HTC i Sony są w Unlocked LTE.
Okay,
więc
super.
Można sobie po prostu włożyć polską kartę i działa.
Doskonale.
Ale to, co jest jakby jeszcze ciekawsze, to to, że przez ten sklep Expansys można zamówić sobie urządzenia z Android Wear.
Ta-da-da-dam.
I można zamówić je na dwa sposoby.
To znaczy?
Zamówić je ze sklepu ze Stanów albo ze sklepu na Europę. Różnica jest taka, że tutaj płacimy w dolarach, tutaj płacimy w euro. Mhm. Okazuje się, że jak zamawiamy ze Stanów, to ten zegarek jest chyba 100 zł tańszy.
Mimo tego, że jest przesyłka ze Stanów?
Tak, bo przesyłka sama kosztuje 25 dolarów, zegarek kosztuje 225, czyli dokładnie taka sama cena jak
tego tabletu.
229, no, czyli trochę jeszcze mniej. Więc to wychodzi tam chyba 800 zł, nie, 750 zł. Mhm. A jeśli zamawiamy z Polski, w sklepie z Europy, to on kosztuje chyba 200 euro. Więc samo 200 euro to już jest 800 no parę, tak. 10 zł no plus tak. przesyłka. No jak chyba, że ktoś ma firmę, to wtedy mu się prawdopodobnie bardziej opłaca kupić w euro, z tego, że może sobie odliczyć VAT, jeśli jest VAT-owcem w Unii Europejskiej.
Jasne.
Dobrze, tak jak ja, elo. Więc LG G-Watch można już kupić.
No.
I można zrobić też preorder na Samsung Galaxy Live, tak się nazywa? Gear Live, Samsung Gear Live.
Mhm. Czyli to jest ten Samsung Gear, który nie ma Tizena w środku, tylko
tak,
ma
tylko
właśnie
ma Android Wear. On jest tańszy od LG G-Watcha.
No.
Kosztuje 200 dolarów, z tego co pamiętam. Plus przesyłka.
Mhm.
Czyli tam 20 parę tych dolców wcześniej. Tylko, że jeszcze nie ma ich w, jakby...
na magazynie. Stok.
Tak, no. Na magazynie. Więc możesz zrobić preorder i ja ten preorder zrobiłem dzisiaj.
Wow, jesteś szalony.
Jestem szalony. Jeszcze nie wiem, czy kupię, bo preorder nie jest zobowiązujący, tak? W sensie, wiesz, jakby jeśli...
A wpisałeś już tam numer karty?
Nie, nie.
Aha,
nie,
okay.
Tak, wpisałem numer karty.
No to żebyś tylko, się nie zdziwił.
Wpisałem tam numer tej karty internetowej, na której nigdy nie ma więcej niż tam 50 czy 70 zł.
No to spoko.
W każdym razie zrobiłem ten preorder na tego G-Watch, znaczy na tego Gira Live. I mogę powiedzieć, dlaczego nie na G-Watcha, a na tego Gira Live, bo wbrew pozorom oba wyglądają równie słabo, więc to nie była tak naprawdę różnica, jeśli chodzi o wygląd.
Mm-hmm.
Różnica jest taka, że Gear ma czytnik jakby tętno pulsu.
No.
Ma AMOLED.
Okej.
Okay. Więc mniej baterii powinien zjadać w trybie Always On.
Mhm.
I przez AMOLED jest też dużo, dużo lepiej widoczne są rzeczy na nim w słońcu.
Tak.
I kolejna rzecz, ma lepszą rozdzielczość ekranu. To już jest taki, wiesz, geekowski strasznie
no tak.
argument. Bo tam jest, G-Watch ma chyba 260x260, ten ma 320x320. Prawdopodobnie nikt nie zauważy różnicy, ale to jest prawda taki... Ja stwierdziłem, że to będzie dla mnie wow, jak będę miał lepszą rozdzielczość na zegarku.
No, spoko, no. Znaczy nie, no na pewno myślę, że akurat w przypadku zegarków, nawet jeżeli mówimy o tak małym ekranie, to pamiętaj, że jak były kiedyś telefony z monochromatycznymi wyświetlaczami i wiesz, przeskakiwało się z rozdzielczości tam 200x200, a później miałeś 400x400, czy tam więcej, no to jednak ta różnica była ogromna, więc wydaje mi się, że akurat tutaj jakby je zestawić ze sobą, pokazać ten sam obrazek, to będzie widać te różnice. Szczególnie na takich bardziej zaawansowanych graficznie, na przykład tarczach zegarka właśnie. Więc jeżeli nie masz zegarka z cyferkami, tylko właśnie tarczę jakąś taką bardziej skomplikowaną, no to wtedy na tym live'ie będzie to lepiej wyglądać. Także myślę, że jeżeli analizujemy twój wybór, to tak, zrobiłeś to dobrze. Chociaż Moim zdaniem za szybko, bo ja nadal czekam na Moto 360.
I już opowiadam, dlaczego kupuję teraz zegarek, a nie będę czekał na Moto 360. Otóż będę czekał też na Moto 360, bo jak wyjdzie to Moto 360, to prawdopodobnie też je kupię. No ale właśnie. Z racji tego, że cena zegarka jest tak niska, bo to jest... kurczę, już nie pamiętam dokładnych sum, ale to jest około 750 zł.
No.
To jest i tak 300 zł taniej niż teraz... zegarki na Allegro. Więc nawet jeśli wyjdzie już Moto 360, a te zegarki troszeczkę bardziej popularne się zrobią, to myślę, że mój używany przez prawdopodobnie miesiąc, bo tyle będę czekał, to za te 700 pójdzie, czyli stracę na nim te 50 zł, czyli za ten miesiąc użytkowania. Myślę, że to nie jest duży koszt tak naprawdę.
Jeżeli uda ci się taki miks, to trzymam kciuki. Dla mnie w tej całej informacji chyba najważniejsze jest to, że Expansys ma dużo sprzętu, generalnie, który wysyła do Polski. I to oznacza, że w bardzo dobrych cenach. Więc może się okazać, że jeżeli wyjdzie Moto 360, albo pojawi się w Expansysie jako preorder, to tam będzie można go kupić w mega niskiej cenie. I właśnie wtedy wiesz, nawet jeżeli kupujesz z europejskiego sklepu, to po pierwsze masz szansę na gwarancję, a po drugie, ta cena nadal będzie niższa niż cena w Polsce. Say no more,
cena, tak? Na pewno niż cena na Allegro od tych ludzi, którzy kupują i potem sprzedają.
Dokładnie. Więc ja bardzo, bardzo trzymam kciuki, żeby się pojawiło też w Expansysie.
Na pewno będzie, skoro już jeden zegarek jest i drugi zegarek jest, to...
No tam jak przeskoczysz na kategorię zegarki, to tego tam jest, wiesz, w cholerę.
Tak, jest, mówiąc, bardzo, no. Jest bardzo dużo zegarków od Sony, na przykład te smartwatche. Są jakieś zegarki od Polaroida.
O, a to nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje.
Też
ale
nie
okay.
Wiedziałem. Są wszystkie, można kupić Jawbony i wszystkie różne inne takie rzeczy typu Whitening, tu jest jakiś, nie wiem, można kupić drona. W tej kategorii smartwatches.
Ale skoro. Wiesz, drona też można kupić na tym Alibaba Express, czy AliExpress.
Okej.
Okay. Tam to wiesz, AliExpress jest takim eBayem, tylko że na wschód. Aha. I tam wiesz, możesz kupować po prostu mnóstwo różnych rzeczy i mój kumpel kupował tam sobie części do drona, którego później złożył sam w domu, nie? I okazało się, że wiesz, jakby koszt był jakiś śmiesznie mały, no i jedyne co, no to faktycznie ten dron nie był złożony, więc on tam musiał trochę pogrzebać, połączyć te części w jedno, ale po chyba miesiącu zamawiania i tych części i czekania na przesyłkę złożył sobie drona i ma i korzysta, więc wiesz, jakby spoko. AliExpress, polecamy.
Szanuję to, szanuję.
No. I tam można, wiesz, na przykład ciuchy za złotówkę kupić, jakieś to, no mówię ci, to jest taki stadion dziesięciolecia w internecie.
O, widzę. AliExpress.
Przejrzyj sobie później oferty, tam jest bardzo dużo różnych rzeczy.
Pierwsza oferta z brzegu, no-name'owa memory card 16 giga SD za $2.
No, więc jakby wiesz.
No. Także, ale wracając, Expansys, zegarki, można robić preorder, można zamawiać do Polski, konkurencyjne ceny w porównaniu do Allegro, w porównaniu do Google Play nawet w Wielkiej Brytanii.
Do Amazona czyli... pewnie też.
A nie sprawdzałem.
No właśnie, ciekawe, jak w Amazonie stoją te zegarki. Tylko, że wiesz, jak jest ze sprzętem z Amazona. Jedne sprzęty wysyłają do Polski, inne nie. Jedne z brytyjskiego wysyłają, inne nie.
100 dolarów droższe.
A, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Krótka piłka. Expansys, warto tam zajrzeć, jeżeli planujecie zakup jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego typu smartfon albo zegarek właśnie. Wpadnijcie tam i zobaczcie, czy przypadkiem nie ma tanio. A sprawdzałeś może, czy są iPhony tam?
Już sprawdzę.
To jest ciekawostka.
iPhony. iPhone 5S Unlocked. No. 16 giga. No. Sprawdź na Apple.com, ile kosztuje. Ja sprawdzę, ile ten kosztuje.
Robię to natychmiastowo.
Otóż na... na Expansysie?
No.
a iPhone 5S 16 giga kosztuje 2107 zł.
Przeliczyłeś na polskie?
Tak, myślę, że to jest taniej. Tylko to jest bez ceł i podatków, tak? Więc mogą tutaj jeszcze dorzucić coś ewentualnie.
No ale to jest ale to mówisz, że w tym w Stanach.
Tak, w Stanach. A sprawdź teraz w polskim? Znaczy w europejskim?
Sprawdź w europejskim, żebyśmy mieli, wiesz, przynajmniej porównywalną ofertę.
Dobrze. iPhone 5 S. Chyba nie ma w polskim iPhone'ów 5 S.
W tym europejskim?
Tak. Mm-hmm. W europejskim nie może. A nie, jest. Są 5 S-y.
No to przelicz na polskie. 16-gigowy.
16-gigowy. 2740 zł.
Oficjalny Apple Store, znaczy możliwość kupienia na apple.pl. 16-gigowy 2949.
100 zł taniej. 150 zł taniej.
No. No i przesyłka. A ty policzyłeś z przesyłką?
No bez przesyłki, ale przesyłka jest za 13 euro, czyli za... No czyli zamykamy się w 2800 tak naprawdę.
Okej, okay, no to... Kurde, no to trochę taniej, no. Tylko, że wiesz, to już jest taka różnica, że... No chyba lepiej pójść do iSpotu i po prostu wziąć tego iPhone'a do ręki i no dziękuję,
tak,
no
nie? Tak, to mówimy o wiesz, no tak naprawdę 100-200 zł taniej w stosunku no. do sklepu.
No okej, okay, ale jeżeli chodzi o sprzęt z Androidem, a zegarki na pewno, no to myślę, że warto.
Ten sklep w ogóle dopiero teraz poznałem i uważam, że to jest strasznie fajna sprawa, bo tam naprawdę są bardzo atrakcyjne ceny.
No tam jeszcze trzeba pogrzebać trochę więcej. Może Jawbone jakiś fajny się trafi, tak?
Są, 130 dolarów kosztuje.
No widzisz.
Tyle samo co na Apple.com.
Bo nie wiem, czy wiesz, ale właśnie był update aplikacji Jawbone'a.
Tak, był. Sprawdziłem, już testowałem.
Jak z tym jedzeniem?
Teraz to działa troszeczkę inaczej. Dodali synchronizację wagi, w sensie oni w ogóle mają tak, że z aplikacji możesz dodawać, synchronizować z innymi aplikacjami, tak? No. Czyli może być tak, że na przykład ja mam tak, że jeśli czekuję się w restauracji, czy gdzieś, gdzie jest jedzenie na Foursquare'ze, to on automatycznie dodaje mi to, że jadłem coś. Nie dodaje co, no bo jakby z Foursquare'a czy ze Swarma nie weźmie tej rzeczy,
no.
co jadłem, ale dodaje mi to miejsce, ja mogę sobie potem uzupełnić, co tak naprawdę jadłem, no nie?
No okej, okay, no to brzmi sensownie.
Tak, i możesz podłączyć właśnie różne aplikacje. I teraz dodali tak, że jak masz gole, które sobie ustawiałeś jako w aplikacji, czyli na przykład...
Czyli cele po naszemu. Mhm.
Tak, chcę przejść 10 tysięcy kroków dziennie, chcę spać 8 godzin w nocy, to teraz jeszcze masz wagę. I możesz, że chcę na przykład zachować obecną wagę, chcę jakby przytyć, czy chcę schudnąć. Mhm. I on wagę akurat w moim przypadku bierze z Whitenings. Czyli z tych wag, wiesz...
No tak, tak, tak. Taki super wypasiony za duże pieniądze.
Tak, no bo ja jakby z taką wagą się zsynchronizowałem tam raz i miałem to dodane do systemu, więc od razu wziął mi z tego moją wagę.
Okay.
Ustawiłem sobie, ile chciałbym ważyć. Zjechałem tam sobie do odpowiedniej wagi, ile chciałbym ważyć. On mi oczywiście pokazał nie dość, że waga taka... najzdrowsza dla mojego był taki, wiesz, wyznaczony punkt, w którym najchudszy będę i jeszcze będę zdrowy. Ten moment, taki ostateczny.
Mhm.
No i pokazał mi tą wagę. I teraz ja sobie zaznaczyłem właśnie, że chcę schudnąć i chcę schudnąć tych parę kilogramów. No i kiedy przechodziłem do tej zakładki, w której dodaje się jedzenie, czyli to, co jadłeś,
no.
to wreszcie działa to szybko i sprawnie i nie jest tak, że trzeba się z każdym produktem męczyć. W sensie, na przykład ja bardzo często piję ten sam sok.
Okej.
Okay. Albo piję tą samą wodę.
Mhm.
Więc w aplikacji mam po prostu listę rzeczy, które piję i jem często, więc klikam po prostu na to i ona się od razu dodaje, że to jest zjedzone. Więc nie trzeba dodawać, przechodzić przez cały proces, bo wtedy to było strasznie długie. Teraz po prostu jest jeden klik i zatwierdzenie i to jest dane i masz dodany ten produkt, że go zjadłeś. No i jeśli mam moją wagę, to aplikacja jakby z racji tego, że mnie zna, no bo używam jej przez rok,
mhm.
wie ile kalorii spalam dziennie, średnio.
Okay.
W moim przypadku to jest tam 2800 kalorii dziennie spalam samym życiem i chodzeniem i całą resztą.
Mhm.
Więc, żeby schudnąć do tej, zdrowo schudnąć do tej wagi, no to powinienem tam według tej aplikacji jeść o 500 kalorii mniej dziennie. Więc on mi tam wyliczył, że 500 kalorii mniej dziennie to jest to 2-300, nie?
Mhm.
No i teraz wszystko, co ja dodaję do tego, do aplikacji, pojawia mi się, że to jest, wiesz, no jakby tyle na skali, ile zjadłem w ogóle dzisiaj, a tyle, ile powinienem w ogóle zjeść dzisiaj, właśnie żeby schudnąć.
No.
Później mam wszystkie informacje takie na przykład, że no wiesz, te produkty dodawane są przez użytkowników. Sam dodałem parę, a są dodawane, nie wiem, czy przez producentów. W każdym razie one mają, wiesz, wszystkie oznaczenia typu, ile to jest tłuszcze, nasycone, nienasycone, cukry. Więc z racji tego, że aplikacja wie o mnie już tak, ile śpię, ile chodzę, ile ważę, ile chciałbym ważyć, ile mam lat, to wylicza mi też odpowiednie... jedno takie zapotrzebowanie dzienne na tłuszcze, węglowodany, cukry, całą resztę. I po dodawaniu tych moich rzeczy, które właśnie jem tego dnia, po dodaniu tych rzeczy, które właśnie zjadłem, on mi pokazuje na przykład, że zjadłem 30% zapotrzebowania dziennego na tłuszcze, 25% zapotrzebowania na białko i tak dalej, i tak dalej. I to teraz działa bardzo szybko i bardzo sprawnie i dużo wygodniej niż wcześniej, więc na nowo zacząłem dodawać jedzenie, bo kiedyś dodawałem bardzo często, potem przestałem, bo było to bardzo męczące. Napisałem w ogóle z request, że robicie już tak wszystko dobrze, to jeszcze zróbcie opaski, żeby się nie rozwalały, a w aplikacji, żeby można było dodawać jedzenie. No. Bo opaska mi się znowu rozwaliła, nie?
No wiem. Ach, te opaski twoje, no.
Ale przychodzi kolejna, wiesz, od razu, nie?
Szanuję to.
Wiesz, to jest tak, trochę tak jak Spotify. Ja zapłaciłem raz i mam roczną subskrypcję i przez cały rok będą wysyłać mi opaski co 3 miesiące.
No dobrze, no Boże, no jeżeli wysyłają, to trzeba się tylko cieszyć. Znaczy mnie cieszy to na pewno, że wiesz, ten update wszedł, bo to śledzenie swojego życia staje się trochę łatwiejsze, a no, umówmy się, najlepiej działa wszystko to, co działa automatycznie, więc oczywiście no, nie da się automatycznie sprawdzać, co jesz, chyba że będziesz, wiesz, będzie końcówka tej opaski, którą będziesz maczał w jedzeniu i ona będzie wykrywać, co ty faktycznie jesz.
Myślę, że się nieźle zdziwimy za 10 lat.
No oczywiście, to czy wiesz, może być tak, że na przykład będziesz robił zdjęcie i on będzie na podstawie zdjęcia analizował, co tam w środku jest, nie? I...
No to tak mogłoby działać nawet w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie.
No, także zobaczymy, ale generalnie bardzo fajnie, widać, że nie stoją w miejscu, bardzo się rozwijają, także ja trzymam kciuki, no i dlatego się zastanowiłem troszkę nad tym Jobonem, czy może kiedyś, no zobaczymy.
No, jak będziesz chciał przetestować, to daj mi znać.
A bo ty będziesz miał nowego, to stary co robi?
Ja mam już...
Nie świeci.
Tak, ale wibruje.
Okej.
No bo ja miałem ten problem, tak, z pierwszym miałem ten problem, że nie działał już w ogóle przycisk.
No.
I on trakował wszystko, trakował sen i trakował chodzenie, i nie działał przycisk. Czyli on działa tak naprawdę jakby pod kopułą.
No.
I on jakby u mnie został, bo nie chcieli go. Teraz ten, który przyszedł, on nadal działa, nadal trakuje i nadal trzyma baterię, na nim wszystko dobrze. Tylko nie działają na nim diody. Wiesz, jak klikam, żeby włączyć tryb nocny, to nie wiem, czy włączyłem tryb nocny, czy nie.
Okej.
Więc to jest takie utrudnienie, o czym pisałem do nich. Powiedzieli, żebym zrobił restart. Zrobiłem restart. Nadal diody nie działają, więc zostaje właśnie na wymianę. Prawdopodobnie mi go znowu zostawią, bo nie odbierają tych jobonów starych, tylko tego nowego jednego, który dostałem przez przypadek, to odebrali.
No tak, tak.
No ale opaska sama w sobie działa i trakuje wszystko, więc...
No to spoko, jak masz dwie, no to znaczy będziesz miał trzy, no to ja sobie tam jedną łyknę, nie? To pamiętaj, zabierz ze sobą kabelek i
no właśnie
opaskę.
Problem polega na tym, że kabelek jest tylko jeden, więc kabelek będziesz musiał sobie kupić.
Jaki tam jest kabelek?
No właśnie, to jest kabelek z USB na 3,5 mm jack.
Uuu, takie dziwactwo.
Mhm. Chyba, że chce, wiesz, możemy się spotykać raz w tygodniu, tak, i będziemy sobie ładować, bo on trzyma baterię w nim naprawdę 10 dni.
No dobrze, może tak być. Raz na 10 dni możemy się ostatecznie spotkać na naładowanie jobonów.
Co może się w planie? Ładowanie.
Doskonale. No tak, tak. A jak będę jechał do ciebie, to wiesz, z jakiej aplikacji będę korzystał?
Z aplikacji Moovit?
Może tak być, chociaż dzisiaj odpaliłem, właśnie jeszcze przed sekundą dosłownie, i okazuje się, że przystanku pod moim domem nie ma, więc mają starą bazę przystanków.
No, to zgłoś po prostu, bo oni wiem, że oni tą bazę jakoś uaktualniają też i korzystają z sugestii użytkowników. Ale dobra, powiedzmy, co to jest Moovit.
No właśnie, to powiedz, bo ty to odkryłeś.
Moovit to nowe jak dojadę. I przez nowe jak dojadę mam na myśli nie, że nowe od jak dojadę, tylko nowa usługa, która pojawiła się w Polsce. To jest w ogóle jakiś globalny brand. Mają też aplikację do obsługi Paryża, a właściwie jedną tą samą aplikację do obsługi Paryża, Londynu, Nowego Jorku, bla 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 bla. I Warszawy, i paru innych polskich miast, chyba Lublin, Rzeszów, nie wiem. Jakieś takie. Wiem, że nie wszystkie popularne czy większe miasta mają w aplikacji, ale wiem, że się starają, żeby je mieć. W każdym razie Moovit to aplikacja właśnie, która służy do planowania swoich podróży miejskich. Umożliwia tak właściwie tak samo jak dojadę. Właściwie dokładnie wszystko to samo, co jak dojadę, czyli sprawdzanie przystanków, tras, planowanie trasy, sprawdzanie jak trzeba gdzieś przesiąść się z przystanku na przystanek, czyli wszystko to samo. Oprócz tego, jakby ma tą warstwę społecznościową, bo może sprawdzać razem z znajomymi, kto z was więcej jeździ komunikacją, czy znajduje inne trasy, bla 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 bla. Ale to jest nieważne. Jest jedna funkcja, którą Moovit przebija jak dojadę.
No, ciekawe co, bo ja wiesz, do momentu, kiedy powiedziałeś mi o Moovit, korzystałem z jak dojadę twardo.
Ja też. I teraz korzystam tylko z Moovit. Bo funkcja, o której mówię, ona była arcyprzydatna, kiedy byłem w Londynie i korzystałem z innej aplikacji. Mianowicie Moovit pozwala zapisać wam ulubione lokacje, czyli na przykład dom, praca, i jednym kliknięciem pozwala z bieżącej lokalizacji znaleźć dojazd do miejsca, które sobie wybraliście z tych ulubionych. Więc tak naprawdę dla mnie, na przykład jestem gdzieś na spotkaniu, gdzieś, nie wiem, w jakiejś części miasta, w której zwykle nie bywam, albo w której bywam, ale nie wiem, jak dojechać stamtąd do pracy. Odpalam Moovit, klikam, zabierz mnie do pracy, koniec. Widzę, że dojazd do pracy komunikacją miejską. I to jest arcyszybkie, arcyfajne i działa.
No to tego rzeczywiście
Plus,
brakuje, jak
aplikacja
dojadę,
jest
no.
za darmo.
No.
A jak dojadę na iOS-a w takiej wersji bez ograniczeń kosztuje chyba $2, czy tam 2 euro. Na Androida wiem, że jest za darmo, ale też jest jakaś wersja ograniczona chyba. Żeby mieć widgety na przykład, to trzeba zapłacić. Nie wiem, czy Moovit ma widgety, bo nie instalowałem na Androidzie.
No ja mam na Androidzie, ale nawet nie sprawdzałem, czy ma widget, bo jakoś nie korzystam z widgetów w ogóle. Ja mógłbym mieć iPhone'a. W sensie, wiesz, no ja mam widget kalendarza może wypięty. No ale okej, okay, nieważne. W każdym razie, no mówię, jedyny minus to faktycznie brak mojego przystanku pod domem, który powstał już chyba rok temu. Więc wiesz, jakby rzeczywiście ta baza przystanków może być troszeczkę opóźniona. Natomiast niesamowite jest to, że bardzo na bieżąco pokazują zmiany w rozkładzie.
Tak, ale weź pod uwagę fakt, że twój przystanek nie jest jakoś szczególnie też już popularny prawdopodobnie, tak? Nie
No nie, no to
mieszkasz.
jest jedna linia tak naprawdę, no to
Tak,
wiesz.
a w centrum te przystanki są. No nie wiem, nie miałem problemu, bo ja sprawdzałem w ogóle, wiesz, sobie dla zabawy, tak? Te przystanki, jak stałem na przystanku, czekając na właśnie na uniwersytecie na przykład, no to te przystanki i autobusy były opisane tak idealnie, tak? Jeden do jeden powiedzmy.
Super. No ja teraz, jakbym chciał dojechać do chwili, naciskam rzeczywiście dwa razy i dojechałbym w 45 minut i mam kilometr do przejścia jeszcze.
A teraz ja sprawdzę, jak odpalę aplikację. Moovit.
I można sobie oczywiście wszystko zobaczyć na mapie i to jest bardzo łatwe. Wiesz, co mnie najbardziej zaskoczyło jeszcze? Że w momencie, kiedy masz ten tryb nawigacji, czyli wiesz, jak masz, jedziesz gdzieś i faktycznie ustawisz sobie te przystanki, odpalisz nawigację, to jak mapa reaguje, jak szybko mapa reaguje na obrót telefonu, to nawet w mapach Google'a działa z dość dużym opóźnieniem i to jest tak, że wiesz, przekręcasz się, czekasz chwilę, załapało czy nie załapało. Przekręca się. Okej, okay, no dobra, czyli jestem w tą stronę mniej więcej zwrócony. A tutaj przekręcasz telefonem i to działa prawie w czasie rzeczywistym. Ja byłem w takim szoku, że to się da tak zrobić, nie? Może to oszukuje, nie wiem, czy to oszukuje. No, z tego, co widziałem na mapie, no to działa dobrze. więc jestem pod wrażeniem.
Na iPhone'ie nie działa, nie robi się tak szybko, ale też się rusza ładnie ekran i mapa.
Super.
No, ja właśnie, wiesz, podróż do pracy, raz, dwa, już, mam wybraną trasę.
Doskonale.
Super. Doskonale. Świetna aplikacja, za darmo, sprawdźcie, Mówicy na Androida jest na pewno jest też na iPhone'a i prawdopodobnie może być też na Windows Phone'a, chociaż nie jestem 100% pewien.
No nie sprawdzaliśmy tego, bo nie mamy na czym. Tutaj mały, wiesz, wink, wink, jeżeli ktoś nas słucha.
Pozdro dla kumatych.
Pozdro dla kumatych, tak jest. A ja bym chciał teraz odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się na fanpage'u. Co ty na to?
Tak.
I na koniec zostawimy twój temat, ten jeden, który chciałeś bardzo opowiedzieć dzisiaj.
Tak, bo dzisiaj jest ważny dzień. Dobrze, to jedźmy odcinki z... Znaczy pytania z Facebooka. A myślę, że będziemy odpowiadać przy każdym odcinku na takie pytania z Facebooka, żeby warto je zadać, bo tak, żeby tak rozreklamować to. Bo na Facebooku tam się troszeczkę dzieje, nie? Jakby nie, no
tak,
nie ukrywajmy.
Troszkę tak. Coraz więcej się dzieje, dlatego mnie to bardzo cieszy i dlatego zachęcamy was, będziemy odpowiadać, no, w zależności od tego, ile tych pytań będzie, no wiadomo, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie, ale wiadomo, no, może być różnie.
Takie trochę zapytaj jest łosa.
Tak. Wszystko dla pieniędzy! Dobrze. To zaczniemy.
Sprzedałeś się.
Jakub Wojajczyk pyta, czy rozdajemy promki. No, jeżeli nas słuchasz, to dobrze wiesz, że robimy to. No, ostatnio, kiedy robiliśmy rozdawnictwo?
Chyba w 13 albo 14 odcinku.
Tak, trochę minęło czasu rzeczywiście, ale cały czas pracujemy nad tym, żeby trochę tych promek dla was było. Więc stay tuned, słuchajcie nas dalej, a promki będą.
Ja myślę, że ten Jakub Wojajczyk to jest prawilna morda, jeśli wiesz, Wojtku, co ja znaczę. I to jest nawiązanie do jego komentarzy, ale nie będę nic więcej mówił, bo jeszcze wszystko ogarniamy.
Tak właśnie będzie. Jacek Rzepa pyta mnie, czy ja kiedyś zrezygnuję z Androida na rzecz iOS-a. Bardziej na rzecz iPhone'a, czyli chodzi o telefon. Ja bardzo czekam na iPhone'a 6. Powtarzam to już chyba trzeci raz, że naprawdę jestem zainteresowany tym, co Apple pokaże w nowym iPhone'ie. Rozmawialiśmy o tym ekranie szafirowym, robi to wrażenie. Jeżeli będzie trochę więcej na przykład usprawnień, jeżeli chodzi o baterię, która teraz jest chyba największą piętą achillesową iPhone'a, ja niczego nie wykluczam. Ja lubię Androida, uważam ten system za świetny. Jeżeli wyjdzie Moto 360 i będzie taka jak myślę i ją kupię, no to wtedy zostanę przy Androidzie, wiadomo, bo to już jednak zamyka cię w jednym z systemów. Natomiast nie wykluczam niczego. Może się okazać, że będę miał dwa telefony, bo dostanę służbowego iPhone'a. No i co wtedy? No to wtedy będę korzystał z obu. Tak jak ty zresztą, Orzeszku.
Pozdrawiam.
No właśnie. Ja iPhone'a podziwiam absolutnie za jakość zdjęć, za jakość wideo.
Za to, że się nie zacina.
Ale to żartowniś.
A, to dobrze, wrzucę tutaj filmik iPhone Orzecha, jak działał, bo dzisiaj nagrałem wideo specjalnie.
Rozjechany dźwięk jest, więc z tym się nie przejmujcie. Niestety. Ale tak, przynajmniej widać, jak bardzo jest zacięty ten iPhone. No, nic się nie da zrobić. Ale mówię, nie wykluczam niczego. Dobrze, następne pytanie.
Teraz ja pojadę. Zostawimy najdłuższe od Łukasza na sam koniec. Dobrze. Bo tam jest więcej pytań. Czy obawialiście się czegoś przed rozpoczęciem nagrywania podcastu? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, może jakieś rady dla osób, które chcą zacząć coś tworzyć w internecie?
I zadał nam je Krzysiek Komorowski.
Tak. Czy obawialiśmy się czegoś przed rozpoczęciem nagrywania podcastu? Ja się obawiam, że nikt nas nie będzie słuchał.
Miałeś taką obawę? Ja jakoś chyba nie. Znaczy ja miałem poczucie, że ci, którzy nas znają i lubią, to i tak będą słuchać.
A, w sensie, że będziemy mieli taką samą audiencję.
Tak. No to może rzeczywiście, obawiałem się bardziej tego, że będziemy robić to tylko dla naszych znajomych. A jak się okazuje, nie robimy tego tylko dla naszych znajomych i to jest bardzo miłe i fajne.
Bo ja mam znajomych dużo mniej niż tyle, ile nas osób słucha.
Tak, ja też.
Ale słucha nas tyle osób, że mógłbym zagrać taką grę planszową, którą dostałem kiedyś.
Tak. Ona jest...
Jej.
Ile tam osób musi grać?
8.
Od 8 osób. Wyobrażacie sobie taką grę planszową?
Jeszcze nigdy w nią nie grałem, bo nie miałem tylu
Ty osób. Nie masz tyle miejsca w mieszkaniu.
No i tylu kolegów. No. Tak, obawialiśmy się, ale jakby, well, kto nie próbuje, ten nie spija szampana.
Dokładnie.
Może jakieś rady dla osób, które chcą zacząć coś tworzyć w internecie?
Zacznijcie.
Zacznijcie tworzyć.
I róbcie to regularnie.
Tak, zabawne jest to, że podcast powstał troszeczkę w momencie, kiedy my z Wojtkiem jeździliśmy z Linkiem do przyszłości i bardzo często opowiadaliśmy na temat tego właśnie, że jeśli chcecie coś zrobić, albo wydaje wam się, że coś jest fajne, albo chcecie się sprawdzić, po prostu to zróbcie.
Tak.
I myślę, że najlepszą rzeczą, jaką mogliśmy wtedy zrobić właśnie było to, że zaczęliśmy robić podcast. Bo to było takie, no, mówimy im wszystkim, żeby jeśli chcą coś zrobić, to nic nie zrobią.
A sami nic nie robimy, nie?
A sami nic nie robimy, więc nagle zrobiliśmy. Tak, więc jeśli chcesz coś robić, to rób. Szczególnie, że teraz jest bardzo prosto robić cokolwiek. Jeśli chcesz robić podcast, to mówiliśmy, jak zrobić podcast. Jeśli chcesz pytać bloga, to założenie bloga to jest paręnaście sekund. Jeśli chcesz robić zdjęcia, to założenie fotobloga to też jest chwila, więc po prostu do it.
I nie przestawajcie, bo najgorzej zrobić 3 odcinki i później zobaczyć, że słucha mnie 3 osoby i nie, to się nie opłaca.
Wiecie, że nas też po 3 odcinkach słuchały 3 osoby? Nie, tak naprawdę to nie. Ale daliśmy radę.
No tak, trzeba o swoje walczyć, także nie przerywajcie, róbcie. Jeżeli macie jakieś podcasty, które tworzycie na przykład, a są malutkie, albo dopiero co zaczęły, albo chcielibyście większej liczby słuchaczy i nie wiecie, jak to zrobić, dajcie nam znać. Bardzo chętnie przesłuchamy, może damy kilka rad. Nie wiem, czy jesteśmy już na takiej pozycji, że możemy dawać rady.
Jesteśmy po 10 odcinkach. Po 10 odcinkach jesteśmy, wiesz.
Aha, wow. Już pros. Okej, okay, no ale
nie,
na pewno...
Nie, wiesz, mamy mikrofon na pro,
tak.
Więc...
Tak, to prawda.
Więc to już znaczy, że pro. No. To co, jedziemy pytanie od Łukasza.
Nie, jeszcze jest jedno pytanie od Mieszka.
Ach, tak, ważne pytanie. Wojtku, ty je zadam.
Dobrze.
Czy bić dzieci?
Oczywiście, że bić.
Czym, Wojtku, należy bić dzieci?
Kablem, ścierką, ręką ewentualnie. A w przypadku, kiedy dziecko jest mocniejsze od ciebie, silniejsze, też mi się zdarzyło, tak? To wtedy trzeba bić
dwie osoby,
tak? Jedna tak. Trzyma, ta mocniejsza, a ta słabsza bije.
Tętno pulsu.
Puls tętna.
Kto ma wiedzieć, ten wie. Jak nie wiecie, to wpiszcie tętno pulsu. Albo bicie dzieci w internecie.
Czy bić dzieci, wpiszcie w YouTube.
Niespecjalnie dodaję do tego do show notesu, żeby... Taki, no.
To jest absolutnie doskonałe, bardzo stare, ale kocham.
Wojtku, czy zdarza ci się nie mieć motywacji, czasu, tematów albo ochoty do nagrania kolejnego odcinka?
Wiesz co, nawet zastanawiałem się nad tym pytaniem.
Ja też.
Tak, i kurczę, bywają takie dni, że mi się nie chce, ale to zwykle jest wtorek i poniedziałek. A my wtedy po prostu nie nagrywamy. Ale w momencie, kiedy wiesz, kiedy wiem, że jest środa i tu wiadomo, albo w środę nagrywamy czasem, czasem w czwartek, to w zależności od tego, co nam się tam trafi fajnego, albo nie wiem, no czasem są opóźnienia wynikające z jakichś wyjazdów, z różnych rzeczy. Natomiast kurczę, jak wiem, że przychodzi środa, to ja już mam od rana tak sobie czuję, o dobra, wieczorem nagrywamy, nie? I jeżeli chodzi o tematy, zawsze nam się coś znajdzie. No po prostu szczęśliwie nie zamknęliśmy się ani w jednym systemie, ani wiesz, w jednym, tylko w smartfonach na przykład. Po prostu chcemy przybliżać technologie, nowe technologie, szeroko pojęte, w prosty sposób ludziom, którzy nas słuchają, i tych tematów jest po prostu mnóstwo. Dajemy protipy. Jak nie ma tematów, to zapytamy na fejsie i zadadzą nam ludzie pytania, nie, wiesz.
Było tak, że był jeden taki odcinek, jakiś jeden z tych pierwszych, myślę, że około tam, nie wiem, 7, 8, gdzie tematów nie mieliśmy jakby aż tak dużo. Mieliśmy chyba jeden czy dwa.
Tak, to było coś takiego. No,
W sensie, bo my zawsze sobie przesyłamy te tematy w ciągu całego tam tygodnia, powiedzmy w poniedziałek, wtorek, to już te tematy w jakiś sposób mamy wybrane. Mhm. I wtedy też tak mieliśmy. I wiem, że w momencie, kiedy zaczęliśmy nagrywać, to pojawiło się bardzo, bardzo dużo rzeczy w internecie nagle.
A tak, to...
I się okazało, że kurde, nie zrobiliśmy niczego, co sobie zapisaliśmy, bo musieliśmy mówić o tym wszystkim, co się pojawiło w internecie tak szybko.
No tak, to był w ogóle mega gorący odcinek i po prostu cały czas coś się pojawiało.
Nie pamiętam, który to był, ale wiem, że jeden z tych pierwszych taki był.
Tak.
Czy zdarza mi się nie mieć motywacji? Nie, ja mam straszną motywację, bo ja się bardzo cieszę, że wreszcie robimy coś swojego. Coś takiego dłuższego, taką dłuższą formę, wiesz. Mhm. Jak ktoś kręci filmy wideo, tak, w internecie, to dopiero po x czasu odcinków on mówi o sobie, że jest youtuberem, bo robi coś od jakiegoś czasu.
No.
A my robimy ten podcast już od 18 tygodni.
Tak jest, i to bez jest przerwy.
Kupa czasu dla mnie i to jest coś, wiesz, w internecie to jest dużo czasu.
Oczywiście, że tak, wiesz, to oczywiście później liczy się w latach, ale...
Tak, tak.
Ale w ogóle to jest dużo czasu.
Z czasem bywa tak, że no... Najbardziej boli mnie fakt, kiedy wyjeżdżamy, albo ja wyjeżdżam, albo ty, bo to jest wtedy demotywujące, że nagrywanie odcinka jest problematyczne, tak? Albo zrywa nam internet, albo nie ma sprzętu, albo cokolwiek. Mm-hmm. Z tematami, no tak jak już mówiliśmy, bywały problemy, ale zawsze się jakoś tak zdarzyło, że było potem okej, okay, a ochota jest zawsze. Ja mam strasznie dobrze czuję rozmawiając z Wojtkiem. To jest taka... pozytywna osoba, że super się robi i rozmawia o technologii.
Przybijam ci wirtualną piątkę. Gdybyśmy siedzieli obok siebie, to bym cię wyściskał, ale tak to pozostaje tylko piątka.
Co wami kierowało, kiedy zdecydowaliście się na nagrywanie podcastu? Może mówiliście o tym, ale mi uknęło. Mówiliśmy w pierwszym odcinku chyba.
Tak, mówiliśmy w pierwszym odcinku, dlaczego to powstało, dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się to robić, ale w dużym skrócie poczuliśmy, że po
jesteśmy
przesłuchaniu...
zajebiści.
Nie, no też, oczywiście, że tak, no to jest naturalne, ale poczuliśmy, że słyszymy się w takiej roli. Ja słuchając podcastu ATP stwierdziłem, ej, no to się da zrobić, jakby to nie jest coś, co jest, wiesz, poza naszą ligą. Damy radę. Więc stwierdziłem, dobra, robimy pilota, puściliśmy tego pilota, ludziom się spodobało i poszło.
Szczególnie, że dla nas, że to jest o tyle wygodna forma, że nie jest bardzo angażujące, tak, bo jakby no, najwięcej czasu zajmuje prawdopodobnie postprodukcja, tak?
No tak, nagranie oczywiście czasowo, no bo to jest tyle, ile później słuchacie, ale postprodukcja zajmuje oczywiście najwięcej, natomiast nie więcej niż produkcja materiału wideo.
Tak, więc to jest... Tak naprawdę to jest jedna z najwygodniejszych form, jeśli chodzi o tworzenie w internecie. Jesteś chyba najmniej jakby taka wdzięczna, bo...
Tego nie widać.
Tak, ale tekst da się upiększyć. Mhm. A w postprodukcji no jakby ustalmy, z Senyszyn basu nie zrobimy.
To prawda.
Więc jakby no...
No jest to dość surowe, wiesz, jakby... Oczywiście coś tam zawsze się podkręci, ale jednak jest to dość surowe i chyba w tym jest takie piękno, że pokazujemy tą chemię między nami, wiesz, jak ze sobą gadamy, przerywamy sobie czasem, śmiejemy się z siebie nawzajem i to jest naturalne i to chyba najbardziej przyciąga ludzi, tak mi się wydaje.
Tak. Czy uważacie, że... To jest ostatnie pytanie. Mhm. Czy uważacie, że regularność odcinków ma duże, średnie, małe znaczenie na ilość słuchaczy, popularność audycji? Mamy prawdopodobnie takie same zdanie, Wojtek, na ten temat, tak. Bo ja uważam, że regularność odcinków jest kluczowa.
To jest podstawa w ogóle robienia czegokolwiek w internecie. Czegokolwiek.
Regularność i jeszcze raz pieniądze. Żeby w ogóle w jakiś sposób zebrać słuchaczy, czy kogoś, kto będzie cię czytał, to musisz serwować po prostu treści. Mm-hmm. I gdy one są nieregularne, znaczy, jeśli pojawiają się, wiesz, od 1 do 3 dni, to jest w miarę okej. Okay. Mm-hmm. Ale my mamy podcast, który pojawia się raz w tygodniu, pojawia się między środą a piątkiem tak naprawdę. Mm-hmm. I informujemy, kiedy będzie później, to uważam, że ta regularność jest po prostu kluczowa. I bez niej, gdybyśmy odpuścili sobie, zrobili taką tygodniową przerwę niezapowiedzianą, to myślę, żeby to nas nieźle kopnęło.
Tak, ludzie by byli zawiedzeni, na pewno, na maksa. A zawiedzenie twoich słuchaczy, twoich czytelników...
To jest najgorsze, że taką możesz zrobić.
No tak, no, absolutnie tak. Więc staramy się was nie zawieść w żadnym tygodniu i działamy. Także
nie,
absolutnie
postaramy się nie postaramy się zawieść, jak to mówił Jerzy Killer.
Tak, tak, właśnie tak. No dobrze, to wszystkie pytania... Zeszło nam 15 minut chyba i mam dla ciebie złą wiadomość, bo nam godzina stuka.
Ale ja zrobię to szybko.
To zrób to szybko, bo wiem, że bardzo chciałeś.
Bardzo chciałem, bo to jest rzecz, na którą czekałem od jakichś, nie wiem, 6-7 miesięcy, zanim jeszcze powstał Jesus Podcast.
I kiedy to było?
Dawne czasy. Obrałem ziemniaka. Co? Nie kojarzysz? Taki film. Obrałem ziemniaka i to było takie, też wyglądało tak dawno, dawno temu, jak jeszcze nic nie było. No nieważne, tak, to było jakieś zaproszenie na jakiś chyba festiwal filmowy. No dobra.
Okay.
W każdym razie dawno, dawno temu pojawiła się zapowiedź aplikacji, na którą czekałem i tą aplikacją jest Overcast. Od Marku Armenta, czyli twórcy Instapapera, twórcy The Magazine, pracownika kiedyś Tumblera, teraz jeszcze właśnie co-host w ATP.
Mm-hmm.
I ja, Marko, bardzo ufam, jeśli chodzi o decyzje designowe i projektowe i w ogóle jeśli chodzi o to, co on robi. W sensie, bardzo często jest tak, że po prostu to, co Marko stwierdzi, że jest dobre, mi pasuje. Więc tak jak w Instapaperze, decyzje, które podjął, mi wszystkie pasują i z przyjemnością korzystam się z tej aplikacji.
Mm-hmm.
Tak wiedziałem, że jeśli zabierze się za coś innego, to będzie mi się z tego się przyjemnie korzystało. I Marko stwierdził, że zrobi aplikację do słuchania podcastów.
I zrobił.
Tak, najlepsze było to, że jakoś we wrześniu zeszłego roku było napisane, że soon. I aplikacja wyszła dzisiaj chyba, albo wczoraj.
No,
dzisiaj albo wczoraj.
Dzisiaj chyba rano.
Dzisiaj albo wczoraj rano, albo dzisiaj rano. Nie wiem, nie pamiętam tak naprawdę. Prawdopodobnie w nocy z wtorku na środę, bo to też w Stanach. No nieważne. W każdym razie wyszła aplikacja właśnie Overcast na iOS-a do słuchania podcastów. Na razie jest tylko aplikacja na samego iPhone'a plus interfejs webowy, który pozwala na słuchanie podcastów. Aplikacja nie pozwala na streaming, tylko trzeba ściągać wszystkie podcasty, co nie do końca działa mi na iPhone'ie. Jakby wszystko, co się dzieje w tej aplikacji działa, w moim przypadku.
Mhm.
Ale pobieranie odcinków, czyli jakby jedna z tych ważniejszych rzeczy, nie do końca. Próbowałem resetować, tak dalej, pisałem do Marko, że coś nie bardzo działa. No nie wiem, ścinęło mi po prostu parę z tych odcinków, mimo tego, że mam jeszcze miejsce na iPhone, nie chciało ściągać następnych, trudno. Zobaczymy, czy może potem zadziała. W każdym razie mam co teraz słuchać, więc nie jest źle. I decyzje projektowe, które Marko podjął, są świetne. I chciałbym powiedzieć tutaj o trzech rzeczach, które się w tej aplikacji pojawiły. A właściwie czterech, bo jedną z nich jest cena.
No dobrze, to zacznij od ceny.
Za darmo.
Doskonale. Następne.
Za darmo, ale żeby mieć te trzy rzeczy, o których będę mówił później, w sensie dwie z tych rzeczy, o których będę mówił później,
no,
trzeba zapłacić 5 euro.
No to nie mało.
Ale bez tego też można korzystać bez problemu z aplikacji.
Okej. Okay. No to jakie są to rzeczy?
Pierwsza rzecz, która jest świetna, to jest coś, co nazywało się... Oczaj, otworzę, żeby przeczytać. Cyk. Smart Speed.
Mhm.
I to jest autorska jakby usługa czy opcja, którą oferuje Overcast i którą zrobił Marko. I ona polega na tym, że w podcastach bardzo często, nawet w naszym, bywa tak, że są momenty ciszy.
Owszem.
I Overcast sam znajduje te momenty, w których jest cisza,
mhm,
i przyspiesza wtedy dźwięk tak, żeby te przerwy pomiędzy nadal brzmiały naturalnie, tak, żeby nie było takiego czegoś, że ktoś ciągle mówi, nagle zaraz druga osoba mówi i jest, wiesz, mhm, nie wiesz, o co chodzi, tylko on skraca czas tych przerw na tyle, żeby były przerwy między jednym a drugą osobą, czy jednym zdaniem a drugim zdaniem,
mhm,
ale na tyle to przyspiesza, że zdecydowanie naturalniej i lepiej się ten podcast wtedy słucha.
Okej.
I on zwykle ustala, ja tak sprawdziłem, że u mnie tempo jakby odsłuchiwania podcastu to jest jakby 1,23, gdzie 1 to jest normalne tempo. 1,23, 1,30, czyli tak troszeczkę tylko szybciej, nie jakoś tak szczególnie szybciej, więc i wtedy naprawdę się słucha tego podcastu lepiej. Druga
ale
rzecz,
on nie przyspiesza wtedy dźwięku samej wiesz, głosu. W sensie jak ktoś mówi, to mówi naturalnym tempem, czy też jest przyspieszany?
Też jest lekko przyspieszony,
okay.
Ale nie jest na tyle przyspieszony, żeby było słychać, że to jest jakieś poważne przyspieszenie. Właśnie Marko pisał sam, że jest zdziwiony, że ten algorytm działa tak dobrze, że nie słychać, że nie ma z tym problemów.
Okej, okay, super.
Tak, i druga rzecz, która jest, to się nazywa Voice Boost.
Mhm.
No i to jest po prostu podbicie głosu. Pełniejsze basy, zdecydowanie wyraźniejszy dźwięk, taki tak jak w Downcastie, jeśli ktoś z was korzysta, możecie podbić sobie głośność o 3 dodatkowe takie wewnętrzne właśnie punkty. Mhm. To Voice Boost właśnie robi takie bang, jeśli chodzi o dźwięk, że po prostu zdecydowanie lepiej się tego słucha. Jak się jedzie autobusem, to bez problemu wszystko słyszę. Co się rzadko zdarzało w przypadku poprzednich aplikacji, z których korzystałem. I to są dwie, jakby już trzy rzeczy omówiłem, tak, czyli cena, no, za darmo dla wszystkich, jak ktoś chce więcej rzeczy, czyli właśnie te dwóch z tych rzeczy, o których właśnie mówiłem, to tam 5 euro. Mhm. A trzecia rzecz, którą zrobił, to jest, którą bardzo, bardzo mi się podoba, to jest ekran najważniejszy, czyli słuchania podcastu.
Mhm.
I są na nim dwie super rzeczy. Pierwsza jest taka, że no jakby na widać na nim dużą okładkę podcastu.
No.
I jeśli przeskrolujesz sobie tą okładkę, w sensie złapiesz za nią na dole i przeskrolujesz do góry, to ta okładka schodzi na prawy górny róg i pojawiają się notatki, właśnie opis odcinka.
Hmm.
Świetnie wymyślone. Szkoda, że to nie było opisane nigdzie, więc ja to zrobiłem przez przypadek.
Mm-hmm.
Ale to jest super. A na samym dole tego okienka właśnie, w którym jest opis odcinka, albo jest na cały ekran, znaczy na cały ten pole okładka.
Mhm.
Jeśli słuchasz podcastu, to się pojawia equalizer.
No.
I to jest prawdziwy equalizer, ten dźwięk, który wychodzi z telefonu, jest faktycznie odzwierciedlony na tych nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, tych wiesz, tych po prostu jakby
no suwakach, no.
No powiedzmy suwakach, czy po, nie wiem, słupkach. Cokolwiek.
No.
I to wygląda super i bardzo fajnie działa. Więc Overcast polecam zdecydowanie. Ktoś powiedział w ogóle, że nie widać w nim jesło z podcastu. Więc jeśli nie widać jesło z podcastu, nie, jest. Mi pokazuje jesło podcast. Ale jeśli nie widać jesło podcastu, to na stronie macie, na jesus.pl macie link do jesło z podcastu, do feedu. Więc możecie po prostu go skopiować, przerzucić sobie do aplikacji i dodać sam URL.
Tylko on jest tam pod tym plusikiem, to trzeba wszystkim mówić, bo ten plusik...
Nie.
Już nie?
Nie, jest na samej górze, jest Jesus Podcast, jest dodaj nas w iTunes i to jest link, a skontaktuj się, faktycznie jest pod plusikiem. Hmm. Dodam w takim razie do...
Na nawet główną.
Nie ma też pod plusikiem.
No i co, żeś zrobił?
To zaraz będzie na stronie głównej link do RSS-a. Zresztą możecie dodać po prostu jesus.pl. Po prostu.
No tak, bo on tam powinien chyba łyknąć, nie?
Dokładnie tak, dokładnie powinien łyknąć, więc jesus.pl prawdopodobnie złapie.
Dobrze, dobrze. Masz pracę teraz po odcinku. Mordeczko.
Jaką?
Wrzuć tego linka na wierzch jakoś, no.
dobrze, tak będzie. Jeśli już wyjdzie, to sprawdźcie na jesus.pl, czy ten odcinek, czy pojawił się właśnie ten plusik, a właściwie ten link z feedem naszym.
Zaraz obok iTunesa ma być.
Będzie zaraz obok iTunesa.
No. Dobrze, kochany. Cieszymy się, że Marko zrobił taką super aplikację. Ja się nią nie pobawię, ale ty na swoim zacinającym się iPhone'ie możesz, więc baw się i miłego. A my chyba już kończymy, co?
Tak.
To dziękuję ci bardzo, Pawle Orzechu, za 18 odcinek Jesus Podcastu.
Ja dziękuję tobie, Wojtku, za 18 odcinek Jesus Podcastu.
Tak, dziękujemy wam, że nas słuchaliście przez całą godzinę i dziękujemy też naszym słuchaczom w Gierem Radio. Powtórzę to jeszcze raz, bo strasznie się jaram tym, że będziemy w radiu internetowym. To jest fajne.
No tak, tak, zdecydowanie bardzo się cieszę, że możecie nas słuchać w tym miejscu. Woo! I w różnych innych. Tak, jest, wow.
Outro.
Outro.
Masz przygotowanego zaczynającego się iPhone'a?
I teraz się zatnie, bo będzie mu przykro.
Czekam.
Super, dobrze. Więc outro.
Boże, mam nadzieję, że my to w końcu kiedyś zmienimy. Nara!
Hej.